w studio Bartosz Brzyski, zatem rzecznik Klubu Jagiellońskiego, politolog, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się, bo napisał pan tekst o PSL-u, o tym, że PSL całkiem sobie poradził w wyborach, to wszyscy wiemy, ale co to oznacza dla polskiej sceny politycznej, to pan wie dokładnie. Jak na razie mamy jeden news, od którego się odbijemy. Rada Naczelna PSL powiedziała, że naturalnym kandydatem na prezydenta jest Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli prezes PSL-u, który idzie do centrum, idzie do miast.
Tak, no tak przeanalizowałem trochę wyniki wyborcze Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i to, co Władysław Kosiniak-Kamysz mówił przede wszystkim o Warszawie, to znaczy, że udało się zdobyć mandat, no, prezes PSL mówi, że od czasów Mikołajczyka, co prawda to nie jest, nie do końca jest tak, dlatego że tam w latach 90. był jeszcze jeden poseł z ramienia PSL-u.
Pierwszy chyba.
Tak, no wcześniej to był jeszcze człowiek z ZSL-u, więc no tak skomplikowana historia PSL-u. W każdym razie, porównując wyniki z 2015 roku, gdzie PSL zyskało w Warszawie bodaj nieco ponad 7 tysięcy głosów, a dzisiaj jest to prawie 70, bo tam chyba 65 tysięcy, czyli ta skala to jest kilkaset procent wzrostu tego poparcia. No to jeżeli sobie zobaczymy na inne miasta w Polsce, to można powiedzieć, że no to nie jest tylko fenomen Warszawy, tylko wszystkich dużych ośrodków, dużych miast, także metropolii, że PSL udało się przekroczyć też w tych miastach próg wyborczy, co oznacza, że PSL już nie jest uzależniony od elektoratu, od głosów ludzi mieszkających na wsi, ale w tej chwili też jest w stanie zdobywać i wchodzić do Sejmu głosami wyborców miejskich i wielkomiejskich. I to jest faktycznie w historii PSL-u rewolucja. Można powiedzieć, że to też jest odpowiedź na to, co Prawo i Sprawiedliwość robiło przez ostatnie 4 lata, próbując odbić wieś właśnie z rąk PSL-u.
Chociaż zaczyna pan swoją analizę od tego, że największy procentowy udział w wyborach, największy sukces odniósł jeszcze Waldemar Pawlak w roku 1993, tak, kiedy miał ponad 15% poparcia PSL.
Tak, ale wtedy rolników w Polsce, ludzi, którzy żyło z rolnictwa, było 3,5 miliona, a dzisiaj tych ludzi jest około, właściwie poniżej już miliona, więc no ta baza cały czas z roku na rok się kurczyła, właśnie w roku 93, kiedy była ona największa i tak to poparcie było 15%.
Teraz mamy niespełna 9.
Niespełna 9, ale no jedyna właściwie strategia, którą mógł PSL przybrać, to właśnie stać się partią centrową, jakoś tam miejską, próbować to robić. Wcześniej to się nie udawało. W 2015 roku to właściwie niemalże cud, bo kilkanaście tysięcy głosów sprawiło, że PSL przesmyknął się nad progiem wyborczym.
I wszyscy przewidywali, że to były ostatnie wybory, kiedy PSL będzie miało swój klub w Sejmie.
Tak, i jeżeli sobie jeszcze zobaczymy na wiosnę tego roku, kiedy PSL szedł w wielkiej koalicji z Koalicją Obywatelską czy Europejską, no to wszystko wskazywało na tym, że pod progiem na pewno trafi, dlatego że odwróciło się wtedy od wyborców właśnie konserwatywnych, no właściwie podważyło tą swoją chadecką tożsamość, no i to mogło faktycznie PSL utopić.
O czym tak już na te kilka tygodni po wyborach wiemy, kto właściwie głosował na PSL, czy ten projekt, bo o tym się cicho mówiło, że Kosiniak-Kamysz wspólnie z chociażby z panem profesorem Bartoszewskim, który miał być mózgiem trochę PSL-u, czy udało się przebudować zasób elektoratu tej partii w taką, Unię Wolności dla małych miasteczek? Jak to wygląda?
Nie, no dla małych miasteczek niekoniecznie, dlatego że właśnie w wyborach 2015 roku mieliśmy sytuację, w których PSL miał 10% poparcia na wsi, a później od już mieszkań, od miasteczek w wielkości 50 tysięcy osób lądował pod progiem i w metropoliach właściwie on nie istniał. No 7 tysięcy głosów w Warszawie, która ma 1,5 miliona mieszkańców, to jest wynik dramatyczny i to we wszystkich miastach tak wyglądało. Tak samo było, jeżeli patrzyliśmy na wykształcenie, im wyższe wykształcenie, tym to poparcie dla PSL-u malało. Dzisiaj mamy sytuację, w której właściwie wszędzie około 10%, to jest no 7-8, właściwie porówno od miast wielkości 50 tysięcy do 500 tysięcy i powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Wszędzie tam PSL zdobywał powyżej 5%, około 10%. Tak samo jeśli chodzi o wykształcenie. Ludzie z wyższym wykształceniem także głosowali w tych wyborach na PSL. Można więc powiedzieć, że no, w dużej mierze ten projekt się udał. Pytanie, jak on będzie dalej wyglądał.
Ile w tym sukcesie to było głosów, które przyniósł do PSL-u Paweł Kukiz, a ile to była racjonalna i własna strategia wyborcza PSL-u?
No to jest bardzo rozmyte. Paweł Kukiz przyniósł około 200 tysięcy głosów, jeżeli dobrze pamiętam. Ten przepływ elektoratu był także z takich partii jak Nowoczesna. To było także zupełnie nowi wyborcy, więc mamy bardzo mozaikową tę paletę nowych wyborców. Na pewno to, że Paweł Kukiz przyniósł, pomogło wydatnie. Natomiast też trzeba powiedzieć, że jak konstruował te listy Władysław Kosiniak Kamysz, to też wybrał sobie konkretnych ludzi z Kukiz 15 i tak samo powprowadzał konkretnych ludzi, to znaczy w pewnym określonym wieku między 40 a 50 rokiem życia, z pewnym bardziej rysem miejskim albo doświadczenia w dużym samorządzie, wobec czego no to są ludzie już zupełnie innej jakby wykształcenia, pochodzenia niż do tej pory to było.
PSL z jednej strony mówił o sobie jako nowym centrum, o partii umiarkowanej, o partii chadeckiej. Z drugiej strony mówi, że jest częścią opozycji, nie wyobraża sobie współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Baza wyborców jest tak ukształtowana, że pozwoli być PSL-owi partią obrotową, czy raczej jeżeli PSL postanowi nagle na jakimś stopniu regionalnym albo centralnym zawrzeć koalicję z PiS-em, to nagle straci tą część wielkomiejskich wyborców.
Nie, myślę, że jedną z właśnie z elementów tożsamości PSL-u była obrotowość. Jednak to, że PSL mówi, my jesteśmy partią, która będzie balansować, z kim byśmy nie wchodzili w koalicji, będziemy bronić, żeby ani nie skręcać w lewo, ani w prawo, jest to, co jakby wyborcy PSL-u przyjmują jako pewna cecha tej partii i się z nią godzą. Raczej powiedziałbym, że to, że PSL wszedł w koalicję i opowiedział się jednoznacznie po stronie opozycji, było tym, co PSL-owi ciążyło. To znaczy wyborcom PSL nie podobało się, że PSL jednoznacznie określił się, po której stronie jest, i oderwanie się właśnie, powrót do tej właśnie centrowości, obrotowości jest z powrotem atutem PSL-u, mimo że niektórzy się z tego śmieją.
Ale z drugiej strony wprost politycy PSL-u mówią, że nie wyobrażają sobie koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Trochę grali na tym, że w końcu kampanii, podkreślając po wielokroć, chociażby sam prezes Kosiniak-Kamysz mówił, że on nigdy z PiS-em żadnej koalicji nie będzie zawierał, no to by wskazywało, że chociażby część elektoratu tego, która przyszła, ten, który przyszedł od Nowoczesnej chociażby, to jest ten elektorat, który raczej będzie odciągał PSL od koalicji z partiami konserwatywnymi.
No, z drugiej strony można powiedzieć, że ten elektorat Nowoczesnej to jest też elektorat jednak jakichś mniejszych przedsiębiorców. To nie są, powiedzmy, duzi biznesmeni, ale mali przedsiębiorcy, którzy gdzieś tam w mniejszych ośrodkach, miastach mieszkają, już tak, powiedzmy, tak bardziej liberalni gospodarczo, chociażby ten dobrowolność ZUS-u, to było to, czym Władysław Kosiniak-Kamysz zapunktował. Natomiast oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o tym, że z koalicji z PiS-em nie wejdzie, dlatego że wie, że PiS teraz tego ani nie potrzebuje, a on byłby tylko przystawką. Raczej myślę, że to jest budowa strategii pewne na kolejne 4 lata, wobec czego no teraz faktycznie takie odcinanie się od PiS-u, który ewidentnie lider ludowców uważa, że w końcu się wyczerpie to poparcie i ten elektorat także będzie mógł przejąć właśnie PSL, no to jest jednak strategia długofalowa.
Mówimy o PSL-u, chociaż sami politycy PSL-u często podkreślają sukces Koalicji Polskiej. I można odnieść takie wrażenie, że ten nowy szyld o nazwie Koalicja Polska jest przez przynajmniej część polityków PSL-u bardzo silnie wybijany, czasami nawet przed sam szyld PSL-u.
No to tak samo jak Koalicja Obywatelska ponad szyld Platformy Obywatelskiej. Pewne, jeżeli się buduje, no, zawiązuje się jakąś nową strategię, określa, to nowe szyldy się przydają. Więc tutaj właśnie to podkreślanie też postulatów pewnych obywatelskich Pawła Kukiza też sprzyja temu, żeby no, do tego nowego elektoratu przekazywać taki impuls. Zmieniliśmy się, mamy nowe postulaty, trochę przewartościujemy pewne rzeczy, więc myślę, że tak gdzieś tam z tyłu oprócz tego szyldu Koniczynki i PSL-u ta koalicja Polska będzie się cały czas wybijać.
Ale pytanie, mówił pan o projekcie. Pytanie, czy w tym projekcie nagle nie będzie tak, że ta koalicja Polska będzie głównym szyldem, a szyld Kukiz 15, a nawet szyld PSL-u powoli będą marginalizowane i powstanie no, na bazie PSL-u, na fundamencie PSL-u, ale nowa formacja pod nazwą Koalicja Polska.
Nie sądzę, żeby doszło do tego, dlatego że cały czas mimo tych walki o nowy elektorat, jednak ten szyld tak wieloletni zakorzenił się mocno, że ta baza cały czas, szczególnie na wsi, jest przywiązana do historii, do pewnego etosu właśnie witosowskiego, do tych dożynek i tak dalej, wobec czego no, to prawdopodobnie skończyłoby się jednak katastrofą. Lepiej jest przekształcać ten projekt, który się już ma dobrze rozpoznany, niż w ogóle tworzyć nowe szyldy. Mieliśmy to często chociażby na lewicy pod różnym postacią, nowe szyldy, stare nazwiska, a mimo to one najczęściej kończyły się klapą, więc myślę, poza tym też lider PSL-u raczej nie ryzykowałby historii całego ruchu ludowego tylko dlatego, żeby te kilka procent więcej zdobyć. To jest po prostu partia, które zawsze będzie miało około 10-15% może.
I tak całkiem dużo, jak się patrzyło na chociażby wyniki PSL-u, o czym już mówiliśmy z roku 2015, kiedy to było 5% i 13%, rzeczywiście niewiele nad progiem. Kwestia prezydencka. Pana zdaniem PSL powinien w swojej taktyce przyjąć tak, okej, w pierwszej turze mamy swojego kandydata, on pewnie nie wejdzie do drugiej tury, prawie na pewno tam się nie znajdzie, ale może zdobędzie, jak na wyniki PSL-u, historyczny wynik, może gdzieś tam porównywalny do tego, co osiągnął Bartoszcze jeszcze w innych sytuacjach politycznych i w innej konstelacji politycznej w roku 90. Ale w drugiej turze trzeba będzie poprzeć Tuska albo Kidawę-Błońską albo kogośkolwiek innego, czy raczej nie popierać nikogo?
Myślę, że tutaj dobrym ruchem było wystawienie, już ogłoszenie kandydatury Władysława Kosiniaka-Kamysza, postawienie trochę pod ścianą liderów innych opozycyjnych partii i pokazanie, że jest się gotowym. Natomiast oczywiście no, paradoks polega na tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz może przegrać w pierwszej turze z kandydatem chociażby Platformy Obywatelskiej, ale w drugiej turze, gdyby kandydata Platformy nie było, miałby większe szanse na pokonanie Andrzeja Dudy. Więc no, tutaj właściwie PSL w każdej konstelacji i tak wygrywa.
Tylko że jeżeli prezes PSL-a, to jest bardzo prawdopodobne, do drugiej tury się nie dostanie, to wówczas będzie olbrzymia presja, żeby poparł opozycję, żeby pokazał, że jest we wspólnym froncie z obozem tak zwanym demokratycznym. Wtedy ten PSL albo ulegnie tej presji, albo będzie grał na to, że jest partią centrową. Pana zdaniem, co powinien zrobić PSL w takiej sytuacji?
Uważam, że PSL powinien zgodnie właśnie z tą strategią obrotowości wstrzymać się. Myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz powie wtedy, niech Polacy zdecydują, my nie popieramy nikogo.
Zobaczymy, co zrobi Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak na razie wiemy, że prawdopodobnie wystartuje prezes PSL-u, bo to też jeszcze nie jest pewne. Nie wiemy, czy jeszcze wystartuje chociażby Donald Tuska, to też pewnie zmieniałoby w jakimś sensie kalkulację PSL-u. Może nie w 100%, ale na pewno w jakimś zakresie. Bartosz Brzyski, politolog, publicysta, Klub Jagielloński, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.